Radio Kraków Kultura na co dzień z Państwem od 8 i nie tylko my, prowadzący i realizatorzy, ale także pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury Robert Piaskowski. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Robercie, bardzo, bardzo miło mi gościć Cię w Radiu Kraków Kultura. Skądinąd wiem, że to nie Twoja pierwsza wizyta już w naszym nowym studio, ale czuję się, jakbyśmy dostali taki glejt troszeczkę.
No, ja przede wszystkim cieszę się z tego, że powstała stacja Radio Kraków Kultura, niezwykle potrzebna i ten profil, w którym możemy rozmawiać o kulturze można powiedzieć z oddechem, a nie skracając wypowiedź do jakichś dwóch zdań, które się pojawiają w serwisach informacyjnych, jest bezcenny.
Bardzo się cieszę, że tak myślisz, zwłaszcza, że Radio Kraków Kultura jest w jakiś sposób odpowiedzią na to, co dzieje się w mieście i w regionie. Było nie było, Kraków jest bezwzględnie miastem tradycji, dziedzictwa, ale także i bieżących działań kulturalnych, za które, rozumiem, w dużej mierze odpowiadasz.
No tak, to jest rzeczywiście niezwykły czas, w którym staramy się widzieć kulturę nie tylko przez pryzmat takiej serii eventów, którymi strzelamy w przestrzeń miasta, w przestrzeń społeczną. Postujemy jak na Facebooku i przemija jakaś tam pamięć o tych wydarzeniach, tylko raczej staramy się już od dłuższego czasu integrować sektor kultury, tak żeby on lepiej ze sobą się widział, słyszał, współpracował, wchodził nie tylko w taką relację współdzielenia na przykład przestrzeni czy jakichś innych zasobów, ale też w relację koprodukcji, współpracy, wspólnej jakiejś artystycznej wymiany. No i takim pięknym przykładem jest na przykład wczorajsze ogłoszenie przez dyrektora Filharmonii Krakowskiej 23 koncertów Kapeli Krakowiency, Symfonietyk Krakowi, a więc miejskich zespołów w Filharmonii Krakowskiej. To jest o tyle poruszające i o tyle radykalne, że kiedyś te zespoły tam wszystkie ćwiczyły rzeczywiście, potem się pojawiły inne sale koncertowe, różne rozbieżności organizacyjne. Ale ten gest, dopóki nie zbudujemy Centrum Muzyki, które rośnie już i mam nadzieję, że dowieziemy ten projekt do końca 2023 roku, to taka deklaracja współpracy jest właśnie symbolem, że w kulturze współpraca, która zresztą jest naczelnym hasłem naszej polityki programowej, no jest najważniejszym idiomem. No i oczywiście też kultura, mamy takie poczucie, może być ważnym narzędziem też do transformacji i ruchu turystycznego w mieście. W tym celu powstała polityka Kraków Culture w zeszłym roku, która ma być pewnego rodzaju przewodnikiem po bogatym, różnorodnym świecie kultury dla odbiorcy, który właśnie przyjeżdża do naszego miasta, zaczyna szukać jakiejś propozycji dla siebie, albo jeszcze inaczej, jeszcze nie przyjechał do naszego miasta, już szuka informacji na temat właśnie oferty czy koncertowej, czy muzealnej, wystawienniczej, festiwalowej. Staramy się w tej polityce podkreślać właśnie nie, że to jest produkt dla turysty premium, o ile taki w ogóle istnieje, turysta premium, bo dla mnie turystą premium to jest nawet backpacker, ale przyjeżdżający na koncert, czy na balet, czy na wystawę do muzeum, ale to produkt musi być premium i to chcemy pokazywać. Chcemy pokazać, że Kraków ma wspaniałe instytucje, ma świetne pole kultury. Policzyliśmy muzea, nagle się okazało, że ich jest 117 i pokazywanie razem tego wszystkiego to jest potęga. No, Berlin ma 200 oddziałów muzealnych, więc nie mówię tego przez pryzmat jakiegoś dążenia, żeby przegonić Berlin, ale pokazuje to pewnego rodzaju filozofię miasta, pokazuje głębokie złoża, pokazuje też tożsamość, i też rzeczywistość przynosi nam dowody, że to się opłaca, bo jeśli w roku 19 mieliśmy, czyli przedpandemicznym, mieliśmy 3 700 000 odwiedzających krakowskie muzea, a w roku 20, czyli pandemicznym z dwoma lockdownami, mieliśmy 4 400 000, czyli No, prawie 1/4 więcej. To pokazuje różne rzeczy. To pokazuje po pierwsze, że nie podróżując, szukaliśmy tych podróży właśnie blisko siebie w muzeach w najbliższej okolicy. Z drugiej strony potrzebowaliśmy coś zrekonstruować, czegoś doświadczyć, wrócić do pewnych miejsc, w których nie byliśmy od czasów liceum. I to paradoksalnie właśnie mieszkańcy miasta uratowali też swoje instytucje lojalnością, ciekawością, częstymi powrotami. No właśnie zostali turystami w swoim mieście. Chciałoby się sparafrazować to zawołanie, to hasło z 20 roku, ale ono też chyba określiło w dużej mierze nie tylko to, jak myślimy o turystyce w tym nowym rozdaniu, w tej chwili do 28 roku, ale też właśnie jak dobitnie mogliśmy doświadczyć, że całym sensem naszej polityki kulturalnej jest przede wszystkim oferta kształtowana i kierowana do odbiorcy lokalnego albo odbiorcy regionalnego, no bo oni rzeczywiście, bo ten odbiorca jest zawsze no, przewidywalny, wierny, lojalny i warto na nim budować i tę lojalność podsycać. I to rzeczywiście się udało.
To rzeczywiście dość zaskakujące podejście, bo Kraków przynajmniej w takiej powszechnej świadomości kojarzył się jednak z nastawieniem na turystykę głównie zewnętrzną, a tu widzę pewną odmianę w myśleniu, która właściwie być może wyszła trochę przypadkiem, popraw mnie jeśli się mylę, ale z drugiej strony okazało się, że działa dużo bardziej skutecznie aniżeli tworzenie oferty, która wychodzi całkowicie na zewnątrz.
To znaczy dowody na to były już od wielu lat, że ten odbiorca lokalny jest dominujący, przynajmniej w kulturze, dlatego że jeśli robiliśmy badania w 17-18 roku naszych wiodących festiwali, to nagle się okazywało, że 80, czasem nawet 90% odbiorców tych festiwali to są mieszkańcy Krakowa. To było zresztą też ważnym argumentem w rozmowach politycznych, w rozmowach z radnymi. No właśnie, że te festiwale nie są takim tylko napinaniem mózgów i przywożeniem tylko odbiorców z zewnątrz, albo że są drogie dla odbiorców lokalnych, tylko właśnie odwrotnie, że oni stanowią trzon tej publiczności. No a cała polityka festiwalowa właściwie służy z jednej strony budowaniu kapitału kulturowego mieszkańców, z drugiej strony przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, taki nadaje impulsy dla sektora kreatywnego, czyli te wszystkie takie ważne aspekty, przez które dzisiaj postrzegamy flagowe festiwale miasta. Ten rok też jest ten właśnie 22 takim szczególnym rokiem, bo świętujemy tak naprawdę 20-lecie wielu festiwali. Niedawno, Pawle, świętowaliśmy wspólnie 10-lecia, 30-lecia przy tych starszych festiwalach, a w tym roku te średniaki, 20-latkowie, między innymi Miesiąc Fotografii, czy Sacrum Profanum, czy Unsound. Kto by pomyślał, że te festiwale już z nami są tak długo. Więc to jest rzeczywiście tak, że pewne rzeczy stają się jeszcze bardziej oczywiste i warto sobie to uświadomić. Z drugiej strony mam świadomość, że kultura ma dwa takie istotne cele w tej chwili społeczne. Pierwsze to jest to, co zawsze przyświecało polityce kulturalnej Krakowa, że inwestycje w kapitał kulturowy mieszkańców są takim nadrzędnym celem i polityki prezydenckiej, i miejskiej. No, nie ma wielu miast w Europie i w świecie, które wydaje aż 5% swojego budżetu na kulturę. To jest rzeczywiście rzecz spektakularna i kiedy o tym mówię na różnych międzynarodowych spotkaniach czy w gremiach, kiedy pokazuję odporność właśnie naszego miasta, no ta odporność od wczoraj zrobiła taką polityczną karierę, to słowo, ale myśmy nazwali kulturę odporną już w 20 roku, właśnie sugerując się tym, że społeczeństwa będą odporne na wszelkie traumy, na wszelkie zawirowania, również na manipulacje, na propagandę, na kryzys w turystyce, na wiele różnych efektów, które pandemia właściwie nam tylko wydobyła. jeżeli będą świadomymi, częstymi uczestnikami życia kulturalnego, będą mieli kontakt z rozmaitymi treściami, sytuacjami. No i te statystyki dotyczące choćby muzeów nam pokazują, że to jest prawda, że mieszkańcy też w 2021 roku GUS opublikował takie statystyki, że ponad 40% ogółu odwiedzających instytucje kultury w naszym kraju to jest Kraków i region, więc to pokazuje jakąś niesamowitą responsywność. I z drugiej strony ten europejski raport o jakości życia w mieście, który też został opublikowany w 2021 roku, który pokazuje, że prawie 90% mieszkańców Krakowa jest zadowolonych z oferty kulturalnej, z jej przystępności, z jej właśnie różnorodności. No, przyznaję szczerze, że to jest nasz wielki wspólny sukces całego sektora kultury. W mojej polityce kulturalnej ja staram się, oczywiście na co dzień to ma znaczenie, ile pieniędzy trzeba znaleźć dla jakiejś instytucji miejskiej, w jaki sposób wesprzeć organizacje pozarządowe, jak posklejać budżet, jak dowieść inwestycje, jak zamknąć właśnie finanse, jak uratować miejsca pracy, jak wzmocnić pozycję pracowników i pracowniczek sektora kultury. Ale tak naprawdę staram się widzieć kulturę w mieście razem z instytucjami narodowymi, z regionalnymi i inicjować współpracę pomiędzy tymi instytucjami niezależnie od organizatora. I to się pięknie udaje, ten wspomniany tutaj przykład Filharmonii, ale też taka współpraca jest z Teatrem Słowackiego, kapitalna, między innymi Kapeli Krakowiensis, czy Teatru Łaźnia Nowa, czy przy festiwalu Boska Komedia. Mamy znakomitą współpracę muzeów razem w ramach współpracy takiej systematycznej, czy przy nocy muzeum, czy przy opracowywaniu wspólnych zasad. Mamy coraz bardziej intensywną współpracę festiwali, tych KBF-owych, ale też tych niezależnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe, więc myślę, że to jest istotne, żeby szukać takich, dawać takie impulsy, szukać takich przestrzeni, w której może dochodzić do tej współpracy, delikatnie wzmacniać i no i tam, gdzie to jest potrzebne, również wspierać finansowo czy organizacyjnie. No i właśnie polityka Kraków Culture, czy sukces wielkiej platformy Play Kraków, która też jest przecież platformą do współpracy, pokazują, że ten kierunek warto kontynuować. No, wspomniana Play Kraków to jest przecież prawie już 1500 materiałów wykreowanych przez ponad rok ledwie, prawie 1/4 mieszkańców Krakowa stale korzysta z tej platformy i mamy subskrybentów ze wszystkich kontynentów na tej platformie, więc to też jest taka nasza wirtualna kultura i pokazuje jak dynamiczny i jak płodny jest ten, żyzny jest ten ekosystem kultury, bo w zasadzie zaczynaliśmy z pustą platformą, na którą dopiero zaczęliśmy wprowadzać to wszystko, co nagrywane, wytwarzane. Jeżeli w ciągu półtora roku tak wiele materiałów udało się zgromadzić, to tylko to pokazuje, jak wcześniej nie wykorzystywaliśmy tej szansy digitalizowania, nagrywania multimediów. No w tej chwili to jest już nie tylko rzeczywistością, nie tylko trendem, ale no też można by powiedzieć odpowiedzialnym podejściem, które nadaje sens wielu kulturalnym działaniom, no bo ciągle jesteśmy w pandemii, ciągle będziemy z niej wychodzić jeszcze przez jakiś czas, ciągle będziemy musieli odbudowywać zaufanie społeczne, ciągle ta hybrydowość naszego świata będzie jakimś doświadczeniem, akurat wyrażam tu nadzieję, trwałym, mam nadzieję, dlatego że ta hybrydowość paradoksalnie pozwoliła nam rozszerzyć publiczność i to pójść z krakowską kulturą na krańce świata i to jest dowód na właśnie zwinność takiego myślenia i podejście kreatywne i odpowiedzialne I no, cieszą mnie wszystkie takie małe sukcesy każdego z organizatorów, który wprowadza jakiś materiał, czy koncertowy, czy teatralny, czy konferencje, kongresy, bo okazuje się, że to są hity właśnie tej naszej platformy Play Kraków, kongresy, konferencje, odczyty, wykłady mistrzowskie. Sam zresztą korzystam często z tych treści w rozmowach ze studentami, czy prezentując Kraków na różnych takich spotkaniach czy grup tematycznych, czy międzynarodowych spotkaniach eksperckich, pokazanie czasami fragmentów więcej mówi niż opowiadanie o tym.
Rzeczywiście Play Kraków była skuteczną odpowiedzią na sytuację, która nadeszła i prawdopodobnie, tak jak zresztą powiedziałeś, wyraziłeś wręcz nadzieję. Ja też mam poczucie, że ta hybrydowość już z nami zostanie. Z drugiej strony też myślę sobie czasem o tym, oczywiście w kategoriach pewnej dobrej perspektywy, ale też być może i straty. Sam zauważyłeś, że tyle właściwie materiałów zostało niezarejestrowanych i być może bezpowrotnie już zaginęło. Z drugiej strony też jest to być może jakąś immanentną cechą niektórych wydarzeń, że one zostawiają w nas trwały ślad i już właściwie nie musimy do nich wracać naocznie, dlatego że mamy je tak bardzo w głowach i w sercach, że może i to zostaje z nami do końca życia.
Czy ja myślę, że wszyscy funkcjonowaliśmy w takim świecie opowieści. Ja sam, jak jechałem tutaj do Państwa do audycji, to sobie wspominałem te pierwsze edycje Misteriów Paschaliów, czy jak się narodziła opera Rara, z pewnych impulsów, z pewnych zachwytów, z pewnych płyt, które się wtedy zamawiało, czy kupowało jeszcze w Music Cornerze i to właśnie jak się słuchało płyty, to potem chciało się zaprosić artystów, którzy ją nagrali.
Cały czas to mamy, Robercie,
przyznajcie. Cały czas to mamy, to prawda, ale świat się trochę rzeczywiście nam z jednej strony otworzył, jeżeli chodzi o możliwości organizowania występów, ale znakomitych twórców z całego świata tu w Krakowie, ale też otworzył się w ten sposób, że mamy w tej chwili taki ekosystem współpracujący. To już nie jest tylko przywożenie projektów ze świata, tylko to jest już wchodzenie w trwałe relacje z artystami i pewnie za chwilę więcej o tym opowiedzą kolejni goście twojego programu, bo między innymi oni celują w takim myśleniu. Natomiast też cieszy mnie to, co się wydarzyło. No, Kraków jest potęgą w muzyce. Kilka dni temu jedna z naszych orkiestr miejskich nagrywała. No właśnie, i teraz ile można...
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nagrywała w studiu Radia Kraków.
Tak, nagrywała w studiu Radia Kraków i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli o tym opowiedzieć. Nasze zespoły są zapraszane do nagrywania dla oczywiście produkcji filmowych, Netflixa, Marvela. Niedawno chór Pro Musica Mundi nagrywał dla drugiego sezonu Wiedźmina. Sinfonietta wyjeżdża w trasę koncertową pomimo pandemii, 17 koncertów w całych Niemczech. Kapela Krakowiensis, Deutsche Harmonia Mundi i nagradzana Halka i też współpraca z wieloma znakomitymi centrami muzyki dawnej w całej Europie. Mógłbym tak wymieniać, Chór Polskiego Radia i Spółdzielnia Muzyczna z nagrodą Siemensa i ja mam wrażenie, że tutaj się rzeczywiście dzieją niezwykłe rzeczy w muzyce i niezależnie od rozlicznych trudności i finansowych, i organizacyjnych, i pandemicznych obostrzeń, to środowisko doskonale odpowiedziało na ten czas. I jest dla mnie też trochę takie symboliczne to, że dzisiaj rozmawiamy, za chwilę będą pewnie twoi goście opowiadali o festiwalu Opera Rara. To był ostatni wielkoformatowy festiwal tuż przed pandemią, który się odbył w całości. No i mam nadzieję, że to jest też taka zapowiedź, że rozmawiając o nim tutaj dzisiaj, rozpoczynamy też taki pełen sezon, pełnokrwisty sezon wydarzeń. Przetrwajmy jeszcze te kilka tygodni takich trudnych, a potem mam nadzieję, że spotkamy się na nie tylko Operze Rarze, ale też na Misteriach Paschaliach, które wracają do swojego naturalnego rytmu i spotkamy się w kościołach i w Centrum Kongresowym ICE. Przyjeżdżają fantastyczni
artyści. Poczekaj, Robercie. Włączymy troszeczkę muzyki i zaraz wrócę z wątkiem w ogóle festiwalowym, bo poruszyłeś w swoich wypowiedziach mnóstwo różnych, pociągnąłeś za różne sznurki, właściwie moglibyśmy rozmawiać, myślę, dzisiaj do końca audycji, ale ci tego nie zrobię. Niemniej pozwól na chwilę muzycznej przerwy i zaraz wrócimy do polityki festiwalowej.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień głosem Radka Krzyżowskiego. No, to też jest jakiś sygnał właściwie dla nas jako nowo powstałej stacji, że ten sektor kultury może się integrować w najróżniejszy sposób. Ja natomiast, Robercie, chciałbym cię zapytać o następującą rzecz. Niegdyś Kraków był przedstawiany jako pewien symbol takiej festiwalizacji miasta. Tymczasem powiedziałeś, że trochę nastąpił zwrot w tej polityce. Uważam, że skądinąd słuszny, bo rzeczywiście wypuszczanie takich rac, które potem giną, gdzieś rozpływają się w dymie, mroku, nie przynosi jakiejś trwałej wartości. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo oczywiście jest to zawsze impuls pewien, czy pokazanie kierunku. Niemniej cały czas odmieniamy przez różne przypadki słowo współpraca. Jak to się ma do obecnej sytuacji festiwalowej? Myślę oczywiście głównie o muzyce, ale nie tylko.
No, ja chciałbym sprostować, nigdy nie będę krytykiem i nigdy nie powiem koniec polityki festiwalowej, wręcz przeciwnie. Ta
polityka... Broń Boże, nie chciałem cię stawiać w takiej sytuacji, ale dochodziły do nas takie głosy.
To jest jedno z najważniejszych osiągnięć tego miasta, jeżeli chodzi o kulturę i dość powiedzieć, że początkiem maja w Jerewaniu Kraków będzie podpisywał taki bardzo ważny statement FSIL, to jest Europejskie Stowarzyszenie Miast Festiwalowych, to przyznające między innymi certyfikaty EFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe. I Kraków został właśnie ze względu na tą swoją wyrazistość, jeżeli chodzi o festiwale, ale też szczególną ich filozofię takiego zwrócenia się ku lokalnemu odbiorcy i został zaproszony do tego komitetu sterującego, czyli 8 miast, tam jest Edynburg, Rotterdam, Lublana, Belgrad, Kraków właśnie, Bergen, które jest liderem tego procesu. Więc to pokazuje właściwie dojrzałość ekosystemu festiwalowego. To chodzi o organiczne zrośnięcie się tego ekosystemu festiwalowego z lokalną sceną artystyczną, z środowiskami rozmaitymi twórczymi. To są bardzo często połączenia z uczelniami artystycznymi i nie tylko. To jest oczywiście związek festiwali z polityką turystyczną, z tą miastotwórczą też energią, w jaki sposób festiwale inicjują powstawanie przestrzeni dla kultury. I to wszystko jest case'em, przypadkiem Krakowa. No, trudno odmówić budowy pewnego wizerunku czy produktu w ogóle kulturalnego, jakim jest Kraków muzyki dawnej, bez wielkiej roli festiwalu Misteria Paschalia, który potem zrodził właściwie z siebie operę Rare, a później specjalizację Kapeli Krakowiensis i tak dalej, i tak dalej. Można by ten temat pokazać, jak ten jeden ruch zbudował właściwie silny wizerunek Krakowa i kadry kultury tutaj i pewną codzienność. I tak właściwie jest w każdym obszarze. Festiwal Miesiąc Fotografii, no, na początku garażowa impreza robiona przez garstkę zapaleńców. Dzisiaj Kraków jest potężnym centrum europejskiej fotografii z trzema nowoczesnymi muzeami w tej dziedzinie. Czy Festiwal Muzyki Filmowej, którym no, muszę tutaj podpromować, bo przecież jest to bardzo mi drogi festiwal, który zaczynał właściwie bez niczego, bez żadnych kontaktów. Dzisiaj jest międzynarodową potęgą, a nasze orkiestry, chóry nagrywają dla wiodących studio filmowych czy producentów z Hollywood. I to pokazuje właśnie, jak te festiwale się zrosły z lokalnym środowiskiem i też jak bardzo wykorzystują lokalne potencjały, talenty dzięki temu w nasze zespoły, nasi artyści, nasi kompozytorzy, nasi artyści sztuk wizualnych wchodzą w relacje z międzynarodowym obiegiem kultury, wchodzą do wielu europejskich sal. Właśnie nie jako tańszy muzyk do krycia, nie wiem, albo uzupełniania w zespołach wiodących, ale po prostu jako pełnoprawni wykonawcy na afiszach, w programach. To mnie ogromnie cieszy, bo rzeczywiście, kiedy powstawała polityka festiwalowa, to jej głównym hasłem, jej głównym zawołaniem było, że ona ma przetransformować ruch turystyczny, że ona ma przyciągać właśnie artystę, odbiorcę wysublimowanego, poszukującego. A tymczasem stała się rzecz odwrotna. Stworzyły bardzo poszukującego, wymagającego odbiorcę lokalnego i ten odbiorca lokalny właściwie sprawił, że te festiwale przetrwały i mało tego, w tym pandemicznym czasie pokazywały innowacyjność na każdym polu. Popatrzmy na Krakowski Festiwal Filmowy, który właściwie był pierwszym festiwalem hybrydowym, albo właściwie online w tej pierwszej fazie w Polsce i chyba jedynym udanym, który potroił ilość swoich uczestników zakupu biletów, pomimo mniejszych pieniędzy od miasta, to jednak ogromna responsywność publiczności. Później, nie wiem, festiwal Unsound z paszportem polityki za swoje działania w sieci i to właściwie za integrację i pozostawanie w kontakcie z tej całej międzynarodowej społeczności, którą ten festiwal tworzy. Sacrum Profanum, nominowane do Olśnień za bardzo odważne, nowoczesne prezentowanie muzyki współczesnej, właściwie w formie takich wysublimowanych klipów, komponowanych właściwie pod poszczególne przestrzenie. Więc te wszystkie festiwale pokazały swoją zwinność, swoją, to jak łatwo się adaptują do sytuacji i jaką silną publiczność mają. Festiwal do ostatniego tygodnia przed festiwalem Boska Komedia w 2020 roku spieraliśmy się z Bartoszem Szydłowskim, czy w ogóle ten festiwal powinien się odbywać online, no bo przecież nie da się teatru robić online, co jest faktem bezspornym, ogólnie znanym i każdy prawdziwy człowiek teatru potwierdzi, a ja trochę nie wierząc w to, bo jednak mamy też gigantyczne tradycje teatru telewizji i to jest prawie 100 lat już doświadczeń w tym zakresie. No i nakuparliśmy się i ten festiwal miał czterokrotnie większą publiczność niż zwykle i oglądał go cały świat i dostawaliśmy głosy z Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej, od Polonii głównie, dziękujących, że mogli zobaczyć spektakl, nie wiem, czy teatru starego, czy teatru nowego, czy teatru słowackiego. To było duże zwycięstwo. Także ta współpraca festiwali dzisiaj wchodzi w nową fazę. Mam nadzieję też, że w tej chwili rewolucja też zachodzi w krakowskim biurze festiwalowym. Ja bym sobie marzył, żeby KBF był jeszcze większym integratorem tego środowiska festiwalowego, a przede wszystkim jest nam bardzo potrzebne komunikowanie tego sektora razem, badanie tego sektora razem, a przede wszystkim wspólny entuzjazm sektora festiwali dla projektu, który chciałbym jeszcze w tym roku rozpocząć, festiwale dla Festivals for Climate Change, czyli takiej odpowiedzialności środowiskowej. Otóż wiele festiwali naszych partnerów Edynburga, Montrealu, Singapuru, Adelaide już realizują takie programy osiągania wspólnych celów klimatycznych, większej świadomości odbiorców festiwali za kwestie klimatyczne, ślad węglowy, ale też nie taki greenwashing, że sobie zrobimy zieloną dekorację albo, nie wiem, rozdamy proekologiczne jakieś torby promocyjne na gadżety.
Których wytworzenie kosztuje dokładnie dużo więcej.
Tylko jednak bardzo świadomego, odpowiedzialnego realizowania celów. UNESCO opracowało taką metodologię. Bardzo bym chciał, żeby nasze festiwale wspólnie się nad tym tematem pochyliły jeszcze w tym roku. Myślę, że ten Jerewan i ogłoszenie EFA Seal, czyli takiej pieczęci miast festiwalowych, będzie dobrym pretekstem do pokazania naszej dumy z tego, co wytworzyliśmy przez trzy dekady polityki festiwalowej, bo to też warto podkreślić, że one miały te swoje trzy fazy, festiwale, i rzadko to analizujemy od tej strony, a jednak to ma znaczenie. Te pierwsze powstające w okresie przedtransformacyjnym albo tuż transformacyjnym, na przykład Festiwal Kultury Żydowskiej, miały ogromną siłę zmiany społecznej, pewnej rekonstrukcji wartości, pewnego ożywiania miasta, budowania jego marki. Później oczywiście Festiwal Roku 2000, Znak Europejskiej Łączności, w większym stopniu wielkie wykonania, kontakt twórców, wielkie figury polskiej kultury związane z Krakowem, które były patronami tych marek. No i potem oczywiście cała koncepcja sześciu zmysłów, czyli festiwale poszczególnych dziedzin, które miały właściwie rozciągnąć się na cały rok, czyli filozofia trochę inna niż w wielu miastach europejskich, takich jak Salzburg czy Edynburg, gdzie te festiwale się kumulują właściwie w ciągu sezonu letniego, i też to podejście jest coraz bardziej krytykowane, prawda, że ono też miało taki ogromny wpływ na właśnie na pewnego rodzaju overturyzm w tych, w Edynburgu w sierpniu znaleźć mieszkanie czy apartament, no to trzeba mieć dużo pieniędzy. Myśmy mieli zupełnie inną filozofię tutaj w Krakowie i rzeczywiście ten rytm festiwali rozciągnął się na cały rok. I też te festiwale mają kilka skal, od tych takich festiwali potężnych, gigantów, które budują rozpoznawalność Krakowa w świecie, w poszczególnych dziedzinach kultury, przez festiwale sektorowe tylko i wyłącznie, po takie małe wydarzenia cykliczne, które nazywają się festiwalami, bo są świętami dla dzielnic, dla konkretnych środowisk, i one też mają wartość. One właśnie mają to znaczenie dla rezyliencji poszczególnych grup zawodowych, czy na poziomie pewnych środowisk, czy mniejszych instytucji kultury. Wszystkie są potrzebne, wszystkie są ważne, natomiast umiejętność widzenia ich w pewnych skalach i też określenie właśnie, które mają jaką rolę w tym obszarze, no to jest coś, czego musimy się uczyć, co musimy nieustannie ze sobą omawiać i uzgadniać.
Czasem docierają do mnie jeszcze takie głosy, że Kraków został w jakiś sposób zhegemonizowany przez instytucje kultury, które oczywiście odpowiada za bardzo dużo działań kulturalnych, i rzecz jasna, jest to pewnego rodzaju kulturalne zbrojne ramię miasta. Jeżeli miasto decyduje się na prowadzenie odpowiedniej polityki kulturalnej, oczywiście takie zbrojne ramię jest mu bez wątpienia potrzebne, ale zastanawiam się nad tym, w jaki sposób miasto, czy to w twojej osobie, czy organizatorów festiwali tych instytucjonalnych, może wychodzić też naprzeciw tym pomniejszym bytom, na przykład organizacjom pozarządowym, czy właśnie dzielnicom, które chcą też prowadzić jakieś działania, a niejednokrotnie zapewne potrzebują jakiegoś wsparcia, albo być może chociaż pewnego rodzaju docenienia. Czy miasto decyduje się też na takie działania?
No, przede wszystkim prowadzi te działania od wielu lat i przede wszystkim w formie mecenatu. W tej chwili ten nabór odbywa się już czterokrotnie w ciągu roku. Odpowiedź też miasta w pandemii dla twórców, dla organizacji pozarządowych. Myśmy przyznali prawie 300 stypendiów takich pomocowych dla twórców. Zwiększone zostały stypendia twórcze do 100 i tak już zostanie. I te stypendia są niezwykle cenione. Wsparcie dla organizacji pozarządowych od lat jest stabilne i wysokie. W tej chwili zabezpieczamy kluczowe festiwale w okresach pięcioletnich, żeby też je zabezpieczyć przed rozmaitymi właśnie kryzysami.
Pozwolę, że ci wejdę w słowo, to jest jest piekielnie ważny aspekt.
Bardzo,
tak. Zważywszy na jednak roczny system budżetowy dotyczący zarówno poziomu miasta, jak i całego kraju.
Znaczy myśmy już mieli 3-letnie gwarancje finansowe
oczywiście,
dla większości
tak ministerialne.
Festiwali, natomiast to jest rzeczywiście rewolucja. Natomiast no my mamy wiele potężnych instytucji kultury, które mają ten charakter sieciujący czy ogarniający miasto w różnych aspektach. No takim gigantem jest oczywiście Muzeum Krakowa, takim gigantem jest Nowogródzkie Centrum Kultury, takim gigantem jest Biblioteka Kraków, takim zjednoczona, połączona. Takim gigantem są w ogóle sieci domów kultury, bo to jest kilkadziesiąt żywych centrów kultury miejskiej. No, samo miasto odpowiada za prawie 300 różnych obiektów kultury stanowiących filie czy oddziały naszych instytucji kulturalnych. W tej chwili łączymy też te sieci programem edukacji kulturowej, w większym stopniu koncentrując naszą uwagę też na animatorach, edukatorach. Natomiast mówiąc o hegemonii, to często się pojawia ten zarzut w stosunku do instytucji KBF-u, która rzeczywiście miała takie podejście najbardziej interdyscyplinarne i można powiedzieć najbardziej zbliżone do w ogóle sektora przemysłów kreatywnych. I tutaj mieliśmy zawsze kłopot z komunikowaniem tej służebności tej instytucji względem rozmaitych pól kultury, bo jeśli w ramach KBF-ów powstaje program Miasta Literatury i on właściwie skupia, właśnie nie zawłaszcza, tylko wspiera i podsyca wydarzenia z różnych rewirów literatury i to jest po kilkaset wydarzeń rocznie i buduje właściwie publiczność literacką na prawie 300 tysięcy odbiorców i pozostaje przy tym pewnego rodzaju mechanizmem wspierającym. To samo w filmie, prawda? Też Krakowska Komisja Filmowa nie tylko wspiera producentów filmowych, ale też wspiera całe środowisko i kina studyjne i festiwale filmowe, których kilka mamy przecież w Krakowie i konferencje rozmaite i branżowe laboratoria i masterclasses i właściwie w każdym z tych obszarów można tą funkcję odnaleźć. Istotnie instytucja ta przechodzi w tej chwili ogromną przemianę.
Właśnie miałem ci przerwać wręcz i powiedzieć, że może ułatwimy sobie komunikację tej zmiany i tego, w jaki sposób działa dawniej krakowskie biuro festiwalowe, dziś KBF, a mianowicie co się zmienia i gdzie następuje pewnego rodzaju rozejście się dwóch perspektyw, wydaje mi się, czyli biznesowej i jakby stricte polityki kulturalnej i co może z tego wyniknąć dobrego?
Znaczy przede wszystkim nie ma nic złego w integracji podejścia misyjnego, kulturalnego i biznesowego i myślę, że KBF jest dowodem na to, na znalezienie pewnego sukcesu w tym, że kultura może też stworzyć równowagę ze środowiskiem biznesowym i to zresztą było zawsze przedmiotem zazdrości wielu innych miast, które przyjeżdżały radzić, pytać prezydenta miasta, czy nas, menedżerów tej instytucji, w jaki sposób mogą tworzyć podobne organizacje w swoich miastach.
Ja też rozumiem tę zazdrość z tego względu, że w Polsce sektor prywatny, a wsparcie kultury, umówmy się, że to są zwykle ułamki procentów. Absolutnie. Zupełnie. W przeciwieństwie na przykład do Wielkiej Brytanii, gdzie to funkcjonuje w dużej mierze w oparciu o prywatny mecenat.
No, czy w wyspach czy w Holandii również, czy Stany Zjednoczone, gdzie ten mecenat z kolei prywatny jest bardzo silny. No, wracając jakby do myśli, myśmy już właściwie w 2016 rozważali, czy Centrum Kongresowe nie powinno mieć charakter spółki zajmującej się właśnie rozwojem sektora MAIS, bo jest to sektor niezwykle dynamiczny. W Krakowie odbyło się tylko w 2019 roku prawie 8 tysięcy konferencji i kongresów. To jest potężna przestrzeń, która, no właśnie znawcy tego sektora mówią, że to jest najbardziej rozwojowy w tej chwili przemysł Krakowa i ten, jeśli istnieje w ogóle turysta premium, to to jest właśnie odbiorca kongresów, który zostawia tutaj najwięcej zawsze pieniędzy w naszym mieście, a przy okazji reprezentuje rozmaite eksperckie gremia, więc to jest ten rodzaj promocji, czy ten rodzaj wizerunku miasta, który się najbardziej opłaca. Ale wówczas, no, po pierwsze trwałość unijnego dofinansowania decydowała o tym, że to musi pozostać w strukturach instytucji kultury, ale też pewnego rodzaju równowaga, którą próbowaliśmy budować w Centrum Kongresowym, czyli no, obecność tam zarówno wydarzeń kulturalnych, festiwalowych, jak i kongresów, i poszukiwanie tej równowagi jest, no, jest zadaniem nigdy niedokończonym. To jest bardzo ważne, żeby ta piękna sala, ta piękna lokacja tego, to też żyła przede wszystkim kulturą. No i w tej chwili dochodzi do takiego cięcia. To cięcie jest, no, dla mnie szczególnie emocjonalnie do tego podchodzę, dlatego że pamiętam początki KBF-u jeszcze jako Biura Kraków 2000 i pamiętam rozwój tej instytucji i pamiętam, no, nowe projekty, nowe obszary, które powierzało miasto tej instytucji jako właśnie takiej szybko, zwinnie działającej instytucji, i sądzę, że to jest moment historyczny dla nie tylko KBF-u, ale też dla miasta, bo on pokazuje pewną dojrzałość tej instytucji do odcięcia, można powiedzieć, tej maszynki do zarabiania, jaką jest z jednej strony AIS, z drugiej strony ogromnej odpowiedzialności za rozwój tego sektora MAIS, który, no, w Krakowie redefiniuje nam wszystko. No i przede wszystkim powrót KBF-u trochę, nie chcę powiedzieć do korzeni, bo to byłoby cofnięcie się, ale postawienie przed KBF-em nowej roli, a mianowicie ożywienia dzielnicy Wesoła w kierunku dzielnicy kreatywnej, dzielnicy kultury, postawienie na zupełnie nową filozofię też działania, przytulenie do siebie rozmaitych podmiotów sektora kreatywnego przede wszystkim, no i nadawanie impulsów tej dzielnicy, która rośnie na naszych oczach. Już wiemy, że tam będzie właśnie Biblioteka Kraków w trzech budynkach i to będzie takie nowoczesne centrum czytelniczo, nie wiem, kompetencyjne. Pojawia się właśnie pomysł na KBF w Czerwonej Chirurgii, tak zwanej, z otoczeniem przemysłów kreatywnych, małych podmiotów, które mają stworzyć razem taki efekt klastra. No i chcemy też regularnie koncertować w kościele Łazarza Niepokalanego Poczęcia. Chcielibyśmy, żeby tam powstało takie, no, nasze przynajmniej krakowskie, a może w przyszłości ponadkrakowskie centrum muzyki churalnej, muzyki dawnej. No, puściłeś tutaj Le Poème Harmonique, zawsze nam się marzyła taka chapelle Corneille-Vrouin z pięknym miejscem do nagrywania też muzyki dawnej.
Kościół na własność do wykonawstwa muzyki dawnej, zwłaszcza sakralnej, to od lat jest moje marzenie.
Ale przy okazji pełniące te ważne funkcje religijne, liturgiczne.
Nikt mu tego nie odbiera.
Bo tam rzeczywiście jeszcze przez długi czas będą funkcjonowały szpitale i, no i one, ten kościół ma swoją wielką historię takiego miejsca, do którego po prostu przychodzą ludzie się pomodlić za najbliższych, o zdrowie, i to trzeba utrzymać. Natomiast faktem jest, że ta dzielnica też chcemy, żeby ona była takim miejscem intensywnego rozwoju, przede wszystkim nowych podejść w kulturze. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili istotne są inwestycje miasta, przede wszystkim w przestrzeń nowych mediów, imersji, VR-u, AR-u, gamingu, czyli tych wszystkich nowych przestrzeni, które do tej pory, no, nie dość jeszcze stawialiśmy, więc przed nami też czas wielkiej uwagi na ten obszar w kulturze.
Pokłosie pandemii być może trochę, a może rzeczywiście spojrzenie w nowym kierunku zupełnie, dotychczas jednak pielęgnowanym w jakiś sposób też przez Kraków, weźmy pod uwagę choćby festiwal, przypomnij mi?
Patch Lab,
tak, w istocie, który już jest w naszym krajobrazie kulturalnym od dłuższego czasu i też pierwotnie robiony oddolnie, ale jednak zawsze w jakiś sposób idący ręka w rękę z miastem.
No tak, to jest bardzo światowo połączona marka i też pokazująca to, w jaki sposób technologia spotyka się, nie wiem, ze społeczeństwem, z innowacjami społecznymi. To jest jedna z moich ulubionych imprez, absolutnie. Natomiast też faktem jest, że mamy tutaj kilkupokoleniowe już tradycje i intermediów, i animacji, to Europejskie Centrum Animacji, plany powołania szkoły filmowej na SP, czy w ogóle my też jako miasto rozważamy stworzenie centrum filmowego, dużego, które nie tylko daje możliwość oglądania filmów, ale staje się przede wszystkim takim wielokompetencyjnym centrum badania i inicjowania rozwoju sektora filmowego, a bardziej już nie tylko filmowego, w ogóle audiowizualnego, bo to jest przestrzeń, która rozwija się najszybciej w tym momencie.
Robercie, wybacz, ale musimy kończyć. Mieliśmy rozmawiać o muzyce klasycznej nade wszystko, a tu proszę, okazuje się, że dotknęliśmy wielu obszarów, które z perspektywy i też nas dwóch i państwa jako mieszkańców Krakowa czy okolic są niezwykle, niezwykle istotne. Robert Piaskowski był gościem Radia Kraków Kultura na co dzień, państwa i moim. Robercie, bardzo ci dziękuję za tę wizytę, no i oczywiście liczę, że będziemy się spotykać jeszcze niejednokrotnie.
Ja też mam taką nadzieję, życzę lawinowego wzrostu słuchaczy Radia Kraków Kultura, no bo gdzie taka stacja bardziej nie powinna istnieć jak w Krakowie. Zapraszam też państwa do uczestnictwa w tym roku i powrotu do sal koncertowych, na festiwale. Spotkajmy się ponownie z kulturą.
Bardzo ci dziękuję. Też na to niezwykle liczymy. Radio Kraków Kultura na co dzień.